No i wspomniana Katarzyna Bellingham już w studiu.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu. 8 po 11, czas start, ale na razie będziemy nadrabiać zaległości, bo chyba coś tam nam zostało.
Mamy zawsze zaległości, to tak już jest. Ja zawsze tylko czekam na wydruk i potem mamy zaległości, ale to nic, to jest sprawa całkiem normalna. Możemy zacząć albo od zaległości, albo możemy takim fajnym akcentem feryjnym może zacząć, bo
no
teraz
już,
się zaczęły
bardzo,
ferie. Tak. Moje dziecko dzisiaj jest takie podekscytowane, że do szkoły nie musiało pójść, poszło sobie do kolegi. Oczywiście matka chciała, żeby dziecko jeździło na nartach albo robiło coś bardzo mądrego, ale poszło do kolegi w pierwszy dzień ferii. Ale oczywiście ferie zimowe to jest super czas dla rodziny. Jeżeli państwo nigdzie nie wyjeżdżacie, bo nie macie możliwości albo czasu. Teraz jest taka właściwie pogoda ogrodnicza, bo to jest taka pogoda. Szczególnie zawsze mi się wydaje, że jak się wychodzi na dwór i tak uderza taką fajną takim fajnym wilgotnym powietrzem w twarz,
bo uderza.
Taka maseczka od razu się robi, bo jest dosyć ciepło, prawda? Że to jest naprawdę fajny czas, żeby być na zewnątrz. To raczej się nie przeziębimy, nie zaczniemy jakiś tam krychać, kaszleć. Dla dzieciarków to nie jest takie niebezpieczne. Moje dziecko wczoraj było wydelegowane na calutki dzień z statusiem. Właśnie kończyli domki, budki lęgowe i nowy, zabrali się za nową konstrukcję. Zaczęli budować ogromny hotel dla insektów, ale jest taki duży, że nie wiem, czy oni go skończą w tym roku, bo znaleźli gdzieś w garażu taką starą szafkę na CD Billy z Ikei. Aha. Jeszcze dodatku czerwoną, którą ja po prostu nie zaakceptowałam w domu. No ale się świetnie nadaje na robienie hotelu dla insektów.
A one lubią czerwień, myślisz?
To znaczy, ja nie wiem, zobaczymy, może niektóre, może, no insekty zazwyczaj lubią
kolory.
Kolorów
nie odróżniają.
Znaczy, to tam zależy jaki insekt, ale tam mają swoje różne wizje. Myślę, że nie będzie im to przeszkadzało, ten czerwony, bo tam oczywiście będzie sporo dla nich różnych takich malutkich miejsc, rureczek wykonanych albo z bambusa, albo z trzciny. Bambus oczywiście nie rośnie tak po prostu, tylko tak się składa, że mamy sporo jakichś takich starych pałeczek bambusowych jeszcze z ogrodów w garażu, także to wykorzystujemy. To bardzo dobrze zdaje egzamin, na przykład dla murarek, dla takich pszczół samotnic, które mają obloty bardzo wcześnie. Ja po prostu bez murarek nie mogę żyć, bo one to są moje koleżanki wiosenne. Jak ja mam czas w marcu i w kwietniu, siedzę sobie w domku ogrodnika godzinami i wysiewam albo pikuję. To jest, no i tak dużo czasu się spędza na jednym miejscu. I właśnie ten domek dla tych murarek, on wisiał w zeszłym roku przy samym oknie mojego domka ogrodnika. I ja otwieram okno i po prostu te murarki są wszędzie, jest chmura. One nie urządzą, to nie są takie pszczoły, które żądlą.
Czyli są pokojowo nastawione.
Tak, i one są to zupełnie inny gatunek niż takie pszczoły, że tak powiem, normalne, tak? I one są tak towarzyskie, są wszędzie. Bez tego bzyczenia po prostu wiosna by była naprawdę smutna. Także naprawdę polecam Państwu. Bardzo dużo jest informacji i na internecie, i dużo książek. Ja książkę, według której my robimy bardzo wiele domków dla insektów, w ogóle kupiłam w jednym z polskich takich marketów budowlano-ogrodniczych. Także naprawdę nic specjalnego. Piękna książka. Moje dziecko po prostu uwielbia oglądać. Bo oczywiście dla każdych insektów, dla innej grupy insektów czy gatunków są jakieś inne domki. To też jest ważne, drodzy Państwo, trzeba się zainteresować, co tak naprawdę robimy. Tak samo z budkami lęgowymi. No to też dla każdego ptaszka jest innej wielkości dziurka, tak? Do której ten ptaszek może wejść, bo jak zrobimy za dużą, jak będzie za mały ptaszek w środku, to jakiś duży ptaszek może przylecieć i zrobić temu ptaszkowi kuku. Dokładnie. Także to jest bardzo fajne zajęcie, żeby to robić z dziećmi. Moje dziecko ma 7 lat, dopiero co skończyło i już zaczęło samo używać wkrętarki. Oczywiście pod naszym okiem, ale to on jest taki szczęśliwy, także to można by było wypróbować. I tak jak mówię, różne rzeczy. Myśmy znaleźli po Nowym Roku, żeśmy poszli na spacer 2 stycznia na wieżycę, żeby zobaczyć, co się dzieje dookoła z tej wysokości.
Widzieliśmy,
że pod...
Widać wiosnę?
Znaleźliśmy bardzo dużo wykorzystanych takich baterii po fajerwerkach. I na początku się wściekliśmy, bo komu to przyszło do głowy, żeby tutaj fajerwerkami strzelać, ale potem mieliśmy plecak ze sobą, bo oni zawsze, mój mąż, moje dziecko, oni sobie zawsze muszą robić pikniki wszędzie. Więc sobie zabraliśmy te wszystkie baterie, bo to były takie, no takie dosyć duże, okrągłe średnicy 15-20 cm i tam w środku jest pełno dziurek. I to jest zrobione w ogóle
taki
z jakiegoś papieru.
Z dziurkami, tak?
No i to jest perfekt.
Idealne.
Dokładnie. Hotel dla insektów. Także napchaliśmy sobie tymi śmieciami nasz plecaczek. I teraz właśnie, no bo niedługo zacznie się już, te obloty się zaczną i one fajnie, żeby miały już takie miejsce, gdzie mogą te swoje dzieci tam umiejscować. Bo to oczywiście one w tych takich szczelinkach wkładają swoje jajeczka i potem na przykład te murarki, dlatego się nazywają murarki, bo one te swoje dzieciątka tam zamurowują. Potem zamurowują. Tak jest.
Także Kasiu, ja myślę, że ważną rzeczą jest, żebyś powiedziała o tym, jak ważne są te insekty, bo to nie jest po to, żeby one sobie tylko przyleciały i mieszkały, ale one pełnią ważną rolę.
Bardzo ważną. Przede wszystkim dzięki insektom w ogóle mamy warzywa i owoce. Dlatego, bo
wszystko.
One, oczywiście.
Czyli już państwo wiedzą, dlaczego tak ważne jest, żeby ten domek zbudować, a poza tym to może być cudowne zajęcie na ferie.
Tak, ono, szczególnie murarki, bo trzeba pamiętać, że różne owoce w ogrodzie i potem warzywa kwitną w różnym okresie czasu, tak? I właśnie takie wczesne murarki, one są wcześniejsze niż normalne pszczoły.
Kiedy one mniej więcej się pojawiają w marcu?
No już na pewno, w marzec, kwiecień już są w takich dużych ilościach, że tak powiem. I potem już nas przychodzą normalne pszczoły. Te wszystkie insekty, łącznie z osami, nienawidzonymi przez wszystkich osami, one są bardzo, bardzo ważne. Szerszenie, różne straszne, nie wiadomo co, czym się dzieci straszy, to wszystko jest po pierwsze pod ochroną, bardzo wiele z nich, a po drugie to są insekty, dzięki, my tego nie widzimy, ale one zapylając kwiatki, to znaczy one tam specjalnie, one sobie zbierają pokarm, ale przy okazji zapylają takimi swoimi misiaczkowymi ciałkami, zapylają te wszystkie kwiatki i dzięki temu potem może powstać owoc, bo to rośliny są na świecie, prawda, żeby kwitnąć, a potem wytworzyć owoce. A my akurat te owoce, czy to są pomidory, czy to są jabłuszka, zbieramy, tak? My to jemy. No taka jest kolej rzeczy na tym świecie, na naszej planecie. Ale naprawdę, poważnie, drodzy państwo, podobno policzono, że jeżeli by znikły pszczoły, to po 2 latach nie byłoby w ogóle jabłek na przykład, takich normalnych rzeczy, które my w Polsce tutaj uprawiamy. Także to jest, sprawa jest o wiele bardziej poważna niż oczywiście ładny domek różowy, kolorowy, czy z Ikei, czy nie z Ikei, nie wiadomo skąd, to nie jest ważne. To jest tylko tak jakby żeby zachęcić ludzi, żeby w ogóle zajęli się tymi takimi rzeczami. To samo z ptakami. Teraz już jest, no właściwie 3 tydzień lutego, prawda, więc tak naprawdę zupełnie ostatni gwizdek, jeżeli chodzi o budowanie i instalowanie budek lęgowych. Wykonanie jest naprawdę bardzo łatwe, wystarczy pójść wpisać sobie gdzieś tam na internecie wykonanie budek lęgowych i nawet podają takie plany, które można sobie wydrukować i z jednej deski potem w jakiś sposób przyciętej można, dokładnie można zrobić super, super te budki, kupić takie deski na tartaku, to naprawdę nie jest drogie, taka jedna budka to wynosi potem 10 zł za jedną. Bardzo też tanie one są w sprzedaży. Są strony internetowe, które się specjalizują sprzedawaniem tych budek robionych w Polsce, z polskiego drewna. Moja ulubiona to jest, to państwu podam, bmpańkowscy.pl. Oni są niesamowici. Oni mają budkę dla wszystkich, dla sów, dla nietoperzy, dla wszystkich rodzajów ptaków. I tam jest bardzo łatwo, bo na tej stronie internetowej oni pokazują ptaka z podpisem. Możemy kliknąć na tego ptaka i dzięki temu pokaże nam się, jaka budka nam jest potrzebna. I one nie są jakieś tak strasznie drogie, ale też wspaniale opisana jest pielęgnacja potem tych budek. Dlatego, bo oczywiście, drodzy państwo, te budki lęgowe należy czyścić. Może chyba jedyna budka, której nie należy czyścić, nie musimy czyścić, to są budki dla nietoperzy. I faktycznie moje budki sobie wiszą, nic tam sobie z nimi nie robimy. Ale inne budki należałoby od października, tak od połowy października do końca, ale już naprawdę teraz, bo w tym roku jest tak ciepło, wyczyścić, wziąć po prostu, dlatego to jest ważne, żeby budki były takie, że można je otworzyć, prawda? Koniecznie muszą mieć albo ruchomy daszek, albo jakąś, no ruchomy daszek najczęściej. No i po prostu bez żadnych płynów do mycia naczyń, bez żadnej strasznej chemii.
Bez detergentów.
Wyjmujemy stare gniazdo, troszeczkę szczoteczką wykurzamy tą całą resztę. Oczywiście, no jak ktoś ma jakieś problemy, to w jakichś rękawiczkach plastikowych, żeby może sobie nie zarazić się czymś. Ale zima zazwyczaj zabija wszystkie pasożyty w tych budkach lęgowych, także nie ma co się bać. A ptaki potem będą pomagały nam w ogrodzie, będą zjadały wstrętne ślimakolce, które nam jedzą nasze sałaty. A poza tym będą super ozdobą ogrodu. No szczególnie zimą, kiedy w ogrodzie nie jest tak kolorowo.
No i śpiewać nam będą. Ja dzisiaj zostałam obudzona przez kosa, który tak się wydzierał.
Cudownie.
To jest po prostu najlepszy budzik świata. Nie ma o czym mówić. Zrobimy małą przerwę, Kasiu. Za chwilę wracamy. Zaległości czy jeszcze pociągniemy budki? Bo to fajny temat. Ja teraz weszłam na stronę polecaną przez ciebie.
Pociągniemy.
I na przykład lęgi ptaków w województwie pomorskim, proszę państwa, to jest cała lista ptaków, które u nas mieszkają w naszym regionie. I jest, przyznaję, imponująca. Zapraszam. Kasia Bellingham już za chwilę ponownie z państwem.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Dziś wieczorem w Radiu Gdańsk.
Historia psa Piasta nie musiała się tak skończyć.
Szok, po prostu szok.
Taka sytuacja się zdarza bardzo rzadko. Jak ja tu już trochę jestem, to jeszcze się nie zdarzyło.
Ten pies był wyjątkowy. Był jednym z najgrzeczniejszych w schronisku. Z jednym z takich najbardziej urzekających.
Pies był agresywny. To nie była też moja decyzja samodzielna. To była decyzja podjęta w konsultacji z lekarzem.
Nie zasłużył na to absolutnie.
Powrót do schroniska byłby dla niego czymś bardzo złym.
Nie dano szansy temu psu.
Historia psa Piasta. Ta poruszająca opowieść dziś w reportażu po 22. Zapraszamy. Tomek Cybula, Hanna Wilczyńska-Toczko.
Reklama. Nadchodzą derby Pomorza. Żółto-czarni kontra farmaceuci. W poniedziałek 15 lutego o godzinie 18.30 koszykarze Trefla Sopot zmierzą się w hali stulecia z zespołem Polfarmy Starogard Gdański. Przyjdź na mecz i pomóż Sopocianom powrócić na ścieżkę zwycięstw. Bilety do nabycia na stronie trefl.kupbilet.pl. Sponsorami wydarzenia są Trefl, producent puzli, gier i zabawek, Miasto Sopot, Port Lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku, Grupa Giepec, SOR Neptun Gdańsk. Zawodnikom kibicuje Radio Gdańsk.
A ty na co wydasz swoje 100 zł premii od Kredyt OK? Weź pożyczkę i odbierz 100 zł bezzwrotnej premii, na co tylko chcesz. Sprawdź wszystkie możliwości nawet do 20 tysięcy złotych. Zadzwoń 601 500 500. Kredyt OK. Pieniądze bez ograniczeń.
Ferie nad morzem? Płyńcie się na fali światła i dźwięku. Razem z Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni na wystawie czekają interaktywna gra, warsztaty, mobilne stanowisko oraz niezwykłe eksponaty, dzięki którym poznacie fascynujące tajniki iluminacji i efektów akustycznych. Bądźcie na fali światła i dźwięku przez całe ferie. Wszystkie aktywności w cenie biletu wejścia na wystawę. Szczegóły eksperymentgdynia.pl, patronat Radio Gdańsk.
Reklama.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Wracamy, Katarzyna Bellingham, z Państwem ponownie. Ja za chwilę powiem jeszcze, Kasiu, co mnie zachwyciło. Na Facebooku znalazłam łąka, która wchodzi nam do ogrodu. I ta ławka, przed którą jest, proszę Państwa, no taka wizja, że po prostu stwierdziłam, że może na podwórku u nas udałoby się coś takiego zrobić.
Naprawdę
ławka,
wszędzie
za którą rośnie
by się
łąka,
dało.
Która jest wysoka prawie na metr, bo tam tych roślin jest mnóstwo. A przed ławką jest idealnie wystrzyżony trawniczek. No kosmos po prostu.
Tak, troszeczkę coś dla każdego, prawda? Jest troszkę trawniczka, na którym może pobiegać pies, na którym mogą dzieciaki się poturlać. No troszkę też fajnie dla oka wygląda, bo jest taki bardziej pod linijkę. No człowiek jednak lubi troszkę mieć kontroli nad tą zielenią. Ale potem czemu wszędzie z tyłu?
Ale ta zieleń, która wchodzi na plecy siedzących na ławce, no
dokładnie, niech sobie już będzie całkowicie dzika. I to jest bardzo fajne. Myśmy tu o tym mówili parę tygodni temu. To jest super wyjście, jak ktoś ma sad. I teraz właśnie zauważyłam cię rano, jak jechałam pociągiem, czytałam komentarze na moim blogu. Właśnie ludzie o tym piszą, że tam sąsiad na przykład ma sad, którym się w ogóle nie zajmuje, pod tym sadem rosną piękne kwiaty, właśnie piękne, dzikie kwiaty. On tego nie przycina, tylko raz w roku, albo nie wiem, czy on w ogóle to przycina, bo on tego nie pielęgnuje. Ale to jest to, mała ingerencja, mało nakładów pieniężnych, mało nakładów czasowych, a wygląda
niewiele
to przepięknie.
Roboty, tak naprawdę.
Dokładnie, dokładnie. No i oczywiście najważniejsze jest to, bo ja tak mówię, żeby zachęcić, prawda, ale najważniejsze jest to, że niestety, ale zielony, wymanikurowany trawnik jest pustynią dla natury, tak? To jest pustynia niestety. No bo to tak niestety jest, pedikurowany, wymanikurowany. Ale to jest niestety pustynia dla natury. No co tam mają robić jakieś ptaki, czy tak, jakieś insekty pożyteczne? Co oni tam mają robić? Najwyżej mogą sobie na chwileczkę usiąść na kawę.
Nie ma tej odrobiny szaleństwa, która jest tak piękna w tym, co natura wymyśliła. Kasiu, wróćmy do tych budek lęgowych, bo to jest ważny temat. Ja myślę, że Państwo są tym zainteresowani, bo każdy chciałby mieć coś śpiewającego blisko. To jest największa
przyjemność. Tak, nie wariować. Wystarczy dosłownie zorientować się tutaj właśnie nawet na tej stronie, o której mówiłam, jakie ptaszki u nas występują latem. Dlatego, bo to nie chodzi o to ptaki, które przelatują, tylko które sobie tutaj się pojawiają u nas na parę dni, żeby troszkę podjeść skarbników i dalej lecą. Tylko chodzi o ptaki, które faktycznie u nas są przez cały sezon, a przede wszystkim w okresie lęgów. I zapoznać się, co to jest za ptaszek. Potem zrobić albo kupić taką właśnie budkę lęgową, która dla niego pasuje. I też nie wariować. Nie musimy tych robić budek 150. Wystarczy kilka. Zawsze to jest malutki krok już w stronę takiej pomocy naturze. I dla siebie to też jest fajna rzecz. To nie tam, że dla kogoś coś robimy, bo my z tego zawsze będziemy korzystać. Ale to też jest związane na przykład z sadzeniem żywopłotów. Żywopłotów szczególnie liściastych, bo w żywopłotach też mieszka tysiące ptaków.
Wróble pięknie urzędują.
Oczywiście, też też wypłaty są strasznie ważne, dlatego takie sadzenie tych tuj, które tam od siebie są oddalone o ileś tam metrów i takie zęby tu i tam, to po prostu to jest też dla natury, ani dla oka to szczerze mówiąc nie jest, ani dla natury to nie jest pomocne. Także drodzy Państwo, jeżeli teraz zastanawiacie się nad posadzeniem jakiegokolwiek żywopłotu, to
gęsto? Gęsto?
To znaczy przede wszystkim gęsto, bo zawsze wszystkie ptaki potrzebują jakiegoś schronienia, tak? Jakieś osłony od drapieżników, czy od jakiegoś, no, jakiejś pogody. Przecież one też muszą gdzieś usiąść przy cup. No to nie, one nie mają fotelów, one nie mają telewizora, one gdzieś muszą mieszkać. Ale ja nigdy nie zapomnę, jak właśnie u pani Antoniny Wenty w Kościerzynie, tam przy parkingu jest taki ogromny żywopłot z ałyczy. Nie jestem wielką fanką ałyczy, ale tam żywopłot jest ogromny. On chyba jest na 3 metry, jest naprawdę grubaśny. I tam pamiętam, że właśnie w programie Maja w Ogrodzie oni byli chyba jakieś pół roku temu i jak ten mąż pani Antoniny opowiadał, ile tam jest tysięcy ptaków w tym żywopłocie. Po prostu jak się przechodzi koło niego, to można ogłuchnąć. To jest coś niesamowitego. Ale to też jest ważne właśnie, że jeżeli macie państwo żywopłot, który planujecie przyciąć, to też zrobić to do końca lutego, dlatego, bo potem zaczynają się lęgi ptaków i bardzo dużo ptaków właśnie robi te lęgi w takich dosyć dużych, starych już żywopłotach. Także trzeba
naprawdę
uważać.
Nie ma czasu za bardzo nawet.
No nie ma czasu, bo w tym roku, szczerze mówiąc, jest też tak dosyć ciepło, więc wszystko zaczęło się wcześniej. U mnie to już jest dom wariatów w lesie. My już nie możemy dotykać żadnych drzew, to też się oczywiście tyczy drzew, prawda? Jakiś tam, jeżeli ktoś chce wyciąć jakieś duże konary, czy w ogóle ściąć, no to zlitujmy się, poczekajmy do tego 16 października, bo tutaj to jest taka data, kiedy możemy zacząć, bo to od tego czasu się liczy, że już nie ma lęgów ptasich. Także no oczywiście warto poczekać i zawsze zobaczyć, zawsze samemu odgarnąć, posłuchać, czy tam są jakieś ptaki już. Jeżeli są, to zostawić w spokoju i sobie dać na luz.
Na paluszkach odejść.
To koniecznie. Nie ma co ingerować w naturę. Żeśmy wystarczająco już narobili na tej naszej planecie, na tym świecie. Teraz dajmy, żeby troszkę naturze, żeby troszkę odetchnęła.
Kasia, ja powiem coś takiego. Wyszłam na balkon i pomyślałam sobie, że już jest tak fajnie, że już trzeba by zacząć grzebać w ziemi. Zazdroszczę oczywiście tym, którzy mają ogródek. Ale czy rzeczywiście to już jest dobry czas, żeby coś zacząć robić w ogródku? Bo już są takie momenty, zwłaszcza kiedy jest troszeczkę cieplej, kiedy słońce przygrzeje, żeby się bardzo chciało.
Dosyć, przynajmniej u nas. Jeszcze jest taki okres, że można wchodząc na ziemię troszkę zepsuć jej budowę, strukturę, jeżeli przez jakiś czas, prawie latami, bo nawet mając działkę, mając rabaty, pracujemy nad jej strukturą, tak, dodajemy jej ściółki, obornika, przekopujemy delikatnie, staramy się, żeby ta ziemia naprawdę była fajnej konsystencji, miała porządną gruzełkowatość, czyli różnej wielkości, żeby były te części tej ziemi, pracujemy nad budową, tak. I jeżeli teraz wejdziemy na mokrą ziemię, w buciorach, z, nie daj Boże jeszcze szpadlem, bo w ogóle nie jestem zwolenniczką szpadla, tylko widła zmieszam ziemię widłami ogrodniczymi, to możemy zrujnować tą fajną strukturę. Myślę, że jeżeli możecie Państwo, to poczekamy, jeżeli chodzi o glebę, jeżeli chodzi
kiedy się
o roślinki,
z widłami na
ogólnie,
ogródek.
Ja strasznie, nawet nie przycinam jeszcze nic. Ja sobie postanowiłam, że w tym roku naprawdę czekam do końca miesiąca. Nic mi się nie stanie, a drodzy Państwo, na pewno macie w ogrodzie inne rzeczy do roboty, że tak powiem. Jeżeli macie ogródek, to może trzeba wyszorować szklarnię, może trzeba wyszorować chodniki, żeby się potem nie ślizgać, jak będą deszcze po tych chodnikach. Jeżeli macie Państwo balkon, to tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, może zaplanujcie sobie Państwo, kupcie sobie albo fajną donicę, albo zbijcie sobie donicę z deseczek zamówionych na tartaku, przygotujcie się do tego sezonu. I potem ze czystym sumieniem, jak nadejdzie marzec, bo jednak u nas to nie jest Anglia, w Anglii oni tam już mogą sobie robić rzeczy, co chcą, ale to jednak, no nie wiadomo za 2 tygodnie, czy nie przyjdzie jeszcze -9, -10 stopni w nocy, a to może być naprawdę niefajne dla nikogo. Dlatego też ja jeszcze nie przycinam roślin, nie wykopuję, nie dzielę. Jedyne co, to tutaj właśnie to takie pytanie mieliśmy bodajże aż 2 tygodnie temu. Bardzo dużo osób oczywiście ma w domu kwitnące hiacynty albo narcyzy, ja zresztą też, bo przecież wszędzie są już w sprzedaży i sobie kupujemy, potem stawiamy w kuchni i na oknie i wszędzie i one są bardzo piękne, ale one potem przekwitają. I co potem z nimi robić? Oczywiście żal takiego czegoś wyrzucać, no bo to jest całkiem dobra roślina. Tylko po pierwsze, póki ta roślina kwitnie, nie znęcajmy się nad nią, podlewajmy ją, dokarmiajmy nawet, dlatego, bo wszystko, co teraz damy tej roślinie, bo to są przecież cebulki, prawda? Wszystko, co damy teraz tej roślinie, dokładnie, to wszystko się zbierze w tych cebulach, w tych spichlerzach, akumulatorach życia.
Chyba się mówi, tak?
Dokładnie. I to po prostu będzie w tej cebulce i w przyszłym roku, to, co wy jej teraz dacie, to w przyszłym roku, kiedy może ona już będzie posadzona na waszych rabatach, czy w ogrodzie, gdzieś tam pod żywopłotem, czy na rabacie ozdobnej, to w przyszłym roku da te rezultaty, tak? To będą piękne kwiaty znowu. Wszystko zakwitnie znowuż, nie musimy wyrzucać tych kwiatków. Szczerze mówiąc, trzeba uważać z tulipanami, ale tulipany to dosyć rzadko się zdarza, że się kupuje takie już podpędzone. Zazwyczaj są to hiacynty, narcyzy i szafirki i krokusy.
Czekaj, to przy kwitach hiacynt to cierpliwie czekamy, aż zupełnie się to zeschnie, te liście
to znaczy,
i ten kwiat.
Przede wszystkim póki kwitnie, to podlewamy regularnie i dokarmiamy. Tak?
Jest.
Jak przekwitnie powiedzmy taki hiacynt, to przycinamy kwiatuszek. Tylko kwiatuszek na samym dole, tamten możemy na, przy samej tam...
Liście zostawiamy w spokoju.
Z którego on wyrasta, liści nie dotykamy, broń Boże. I teraz już troszeczkę mniej podlewamy, oczywiście, bo już on już zaczynamy pomagać mu trochę się, czy tak, trochę się uspokoić, tak, żeby on już nie kwitł, bo jak będziemy mu dawać nawóz, to może jeszcze zakwitnie albo coś, już lepiej nie. I powiem Państwu szczerze, że nawet ja nie wiem, czy się nie pokuszę i teraz moich nie posadzę po prostu w ogrodzie, bo jest dosyć ciepło.
Czyli już można.
A jeżeli, znaczy można i nie można, szkoda, patrzę na to, co będzie gorsze dla nich. Teoretycznie, jeżeli one zostaną w domu i będą w cieple, bo mamy dosyć ciepło w domu, teraz jeszcze przecież jest ogrzewanie centralne u wszystkich w domu włączone, to one mogą więcej ucierpieć niż na delikatnym przymrozku na zewnątrz. Także ja po prostu biorę szpadel i wszystkie moje narcyzy idą do lasu. I potem co roku mam coraz więcej pięknych narcyzów latem, wiosną, przepraszam, tak bardzo wcześnie, bo zaczynają, no w tym roku pewnie jeszcze wcześniej będą, zaczynają kwitnąć już oczywiście w marcu. I on to wygląda pięknie, bo jeżeli ktoś z Państwa ma na przykład albo jakiś gaj brzozowy, albo lasek brzozowy, to te białe pnie brzóz z takimi żółtymi, malutkimi główkami narcyzów na wiosnę wyglądają ślicznie. Poza tym te narcyzy tak jakby podnoszą ten las. On jest mniej nudny, on jest taki bardziej... No po prostu to jest bajeczna rzecz, tylko tych narcyzów musi być dużo. Dlatego właśnie...
Stadami.
Dokładnie. Dlatego właśnie jak ja sobie kupuję teraz przez ten cały okres zimowy te narcyzki, szczególnie tête-à-tête, one świetnie się nadają, bo one bardzo dobrze rosną w naszym klimacie i świetnie się naturalizują właśnie w takich miejscach. Również na trawniku, w jakiejś dzikiej łące, pod jabłonkami w sadzie. Także jak najbardziej można sobie kupić, postawić, potem tylko przyciąć kwiatki, liście albo zostawić, żeby same zżółkły i potem wysadzić do ogrodu, ale w tym roku nie ma zamrożonej ziemi, nie ma śniegu, więc ja myślę, że im się nic nie stanie. Warto, jeżeli mamy bardzo ciepło w domu, to warto może postawić na chłodnym parapecie na parę dni, żeby tak od razu ich nie wyrzucić do ogrodu, bo tam jednak jest, będzie im o wiele zimniej.
Żeby się przestawiły na nieco niższe temperatury.
Ale ja myślę, że w związku z tym, że to są cebulki, to one mają większe możliwości, żeby przetrwać nawet bez tego hartowania, niż na przykład jakieś roślinki zielne, jakieś bylinki. Także wszystkie roślinki, które macie Państwo, obetnijcie kwiatki, nie listki i wysadźcie sobie do ogrodu, czy to na rabacie jakieś ozdobne. Jeżeli chodzi o narcyzy, to nie bardzo lubię ja sadzić narcyzów na rabatach ozdobnych, bo one wprawdzie kwitną dosyć wcześnie, można mieć fajne też kwiaty do wazonu, ale one potem zostawiają masę takich nieciekawych liści.
No niestety.
I potem ludzie takie cuda robią z tymi liśćmi, nawet jakieś takie robią supełki, to wygląda jeszcze gorzej. Także może narcyzy, jeżeli macie Państwo jakiś naturalny kawałek ogrodu, one będą świetnie wyglądały w takim naturalnym miejscu, właśnie podsadzone nim jakieś drzewka, czy krzewy, czy coś takiego.
Bardzo dobry pomysł. Krety się obudziły, ale o tym, drogi słuchaczu, to dopiero za chwilkę, bo na razie zapraszamy na przerwę. Obudziły się Krety. Katarzyna Bellingham w studiu.
Szkoda, że się obudziły.
O tym rozmawialiście już z Tomkiem Olszewskim, to słyszałam.
Ja myślę, że Krety to jest taki bardzo, bardzo często...
To są czorty, tak. No i ryją.
To jest bardzo kontrowersyjna sprawa, że tak powiem. I ja powiem Państwu szczerze, ja nie będę tutaj nic owijać bawełnę. Jeżeli kret się pojawia w naszym ogrodzie, to niestety jest egzekucja i to u nas są psy, tak? Psy, koty, to jest bardzo dobry sposób na kreta, bo niestety z kretem nie da się usiąść do stołu i wytłumaczyć, żeby sobie poszedł. On szczególnie, drodzy Państwo, jeżeli mamy ogrody ozdobne, które nawadniamy latem, no to wiadomo, że zamiast gdzieś tam iść na jakieś pole suche, gdzie nie ma żadnej dżownicy, to on woli pójść tutaj do pięknie uprawianej ziemi i tak dalej. Także oczywiście, jeżeli te krety wychodzą u nas w jakichś tam rabatach kwiatowych czy w ogrodzie warzywnym, to nas to w ogóle nie interesuje, bo mnie to w ogóle nie przeszkadza, chociaż czasami można się zapaść na rabacie.
No tak.
Czasami ja mam takie tunele na tych rabatach, ale zanim moje rośliny nie cierpią jakoś tak strasznie, to ja się tym szczerze mówiąc nie przejmuję. Ale oczywiście każdemu z Państwa jest strasznie wkurzające, jak on wychodzi na trawniku, szczególnie takim właśnie wylizanym, pielęgnowanym trawniczku, takim zielonym, darni. No niestety, jeżeli macie Państwo nieduży ogród i planujecie dopiero założyć może ten trawnik, to może warto zainwestować w siatkę przeciwko kretom i nornicom, ale naprawdę trzeba wiedzieć, jak ją założyć, w którym miejscu, żeby ona nie była za nisko, ani za wysoko, bo jeżeli będzie za nisko, no to kret sobie po prostu wejdzie pomiędzy
siatkę
a tą trawę, więc to będzie też kiepsko. Można, no mówi się, że jeżeli w ogrodzie dużo się dzieje i jak na przykład jest, ludzie pracują w ogrodzie, czy są zwierzęta, no to wtedy krety nie przychodzą. To też jest może prawdą, dlatego niektórzy ludzie po prostu wbijają do ziemi kawałek jakiegoś pręta czy gałęzi i na to na przykład nakładają butelkę albo jakąś puszkę, więc na wietrze to się tam buja i to
dzwoni.
Teoretycznie te krety ma taka wibracja, bo to idzie potem w ziemię odstraszać. To na tej samej zasadzie działają te takie odstraszacze na krety i nornice, które są albo na baterie, albo na baterie słoneczne i one też tam się trzęsą i odstraszają, ale mogę się założyć, że 1500 ludzi zaraz napisze, że to nie działa. I ja wiem, bo to naprawdę jest denerwujące. No tak. Te krety są strasznie denerwujące. To mogą zajść za skórę.
Uparciuchy poza
dokładnie.
Tym
no tak jak mówię, jeżeli naprawdę jest problem i tu też są inne sposoby. Tutaj pan Tomasz opowiadał, że sąsiadka u niego na działce wylewa wodę po śledziach. Tak, można różne rzeczy faktycznie stosować. Może się odstraszy tego kreta. Jeżeli jest jakiś straszny problem, to trzeba go normalnie się go pozbyć, że tak powiem, bez żadnych siedzenia z łopatą, czekania, aż wyjdzie, go walenia po głowie łopatą, bo już o wszystkich sposobach słyszałam. Ale są pułapki po prostu, które, że tak powiem, zabijają natychmiast, tak? Jeżeli musimy to zrobić, to chociaż naprawdę postarajmy się zastosować coś, co zabije, że tak powiem, od razu, on nie będzie się męczyć. Oczywiście to jest w ogóle paranoja, że one nazywają się humanitarnymi pułapkami.
Tak.
Ale jednak, no, trudno o tym mówić, ale pewnie śmierć śmierci nie jest równa. Śmierć w takiej pułapce może będzie troszeczkę lżejsza dla kreta niż śmierć pod szpadlem.
Także panie Krzysztofie, no musi pan wybrać którąś z metod, o których mówiła Kasia. No bo nie ma innej opcji. No są i już.
One są
uparte,
tak.
Są
my zupełnie nie mordujemy naszych kretów za żadnymi pułapkami, bo tak jak mówię, my mamy psy i nasze psy niestety je łapią. No ale to też jest i nornice również. Jeżeli nornice jest troszkę łatwiej, bo nornice łapaliśmy w zeszłym roku, mieliśmy w naszym tunelu foliowym nornice, które bardzo smakowały w papryczkach, bo mieliśmy sporo tych papryczek i po prostu...
Wcinały.
I w ogóle jakieś meksykańskie nornice najwyraźniej. Podobało mi się taki ostry smak. I myśmy po prostu kupili w zwykłym markecie budowlanym na matarni taką klateczkę malutką, do której ta nornica weszła. I myśmy to ją potem wywieźli, tak, no tak. Daleko.
Czyli
i ją
bardzo,
wypuściliśmy. I to jest faktycznie humanitarne. Ale nie wyobrażam sobie, żeby można było jakoś kreta wywabić z ziemi na tyle, żeby wszedł do takiego. To, no,
to już
jest inne zwierzę.
Po kolei spróbujemy na SMS-y odpowiadać. Pani Monika z Podkarpacia. Pozdrawiamy serdecznie pani Moniko. Chciałaby się pani Monika...
Jest wiosennie.
Prawda? Chciałaby się pani Monika dowiedzieć, kiedy można ściągnąć osłonę, agrowłókninę konkretnie, z magnolii, posadzonej jesienią zeszłego roku.
Tak, dużo jest takich pytań właśnie, ja zauważyłam, i z magnolii, i z hortensji.
Kiedy już sweterki pozdejmować.
Dokładnie. To jest bardzo trudne, dlatego, bo to nie ma takiego przepisu, bo każdy rok, jak widzimy teraz za oknem, każdy rok jest inny. Ja pamiętam 2 lata temu, chyba jeszcze w kwietniu padał śnieg i były straszne mrozy, a w marcu jeździliśmy na łyżwach u nas na stawie. Także musimy używać własnego, że tak powiem, rozumu, popatrzeć przez okno i zobaczyć. Ja uważam, że, no nie wiem, na Podkarpaciu wydaje mi się, że może być jeszcze cieplej niż u nas. Teraz, nie wiem jaka jest pogoda tam aktualnie, ale nie ma nic też gorszego niż zostawienie właśnie agrowłókniny za długo. Dlatego, bo te pąki i tak już idą na roślinach, które nawet nie są przykryte. A takie rośliny, które są przykryte, będą miały te pąki o wiele szybciej. Także to nie jest naturalne, że potem jak zdejmiemy tą agrowłókninę, one mogą cierpieć z jakiegoś powodu. Może to nie jest dobrym pomysłem zostawić. Ja bym, gdyby to był mój ogród, tak? Ja bym zdjęła wszystkie osłony już. Bo ja w tym roku miałam osłonięte tylko rozmaryny i świetnie przeżyły. Już dawno temu zdjęłam osłony z nich. Także ja bym zdjęła, ale bym uważała bardzo.
Czujna.
Tak, dlatego... Bo
ale co
państwo,
wtedy, jak zapowiadają, że będzie w nocy minus 8 na przykład, trzeba biec i owinąć?
Idziemy z powrotem po agrowłókninę, tak. Dlatego, bo prawda jest taka, że czasami nawet nie chodzi o sam mróz, tylko chodzi o wiatry. Czasami, bo te wiatry mogą przyjść w kwietniu, nawet na początku maja i one mogą załatwić roślinę. I bardzo często się tak zdarza, że te azalie, hortensje, magnolie, które mają w tym czasie już naprawdę nabrzmiałe pąki albo już zaczynają kwitnąć, właśnie wtedy umierają, zostają zmrożone przez mroźne wiatry. Także nie ma sensu teraz, bo to nie można aż do kwietnia mieć tych roślin przykrytych, prawda? Ja oczywiście w ogóle nie sadzę roślin, które w ogóle muszę przykrywać, szczerze mówiąc, bo ja nie mam czasu na to. Tak jak mówię, rozmaryny przykrywam, bo mam obsesję na punkcie rozmarynów. Muszę mieć rozmaryn z zapiekanymi ziemniaczkami, bo inaczej po prostu to nie jest to. Więc jeżeli chcecie Państwo mieć jakąś taką rarytas roślinę, no to trzeba o nią dbać. I ja bym te agrowątniki zdjęła i również z hortensji, bo to też nie jest dla nich dobre, żeby one cały czas się tam kisiły, prawda, bo jest ciepło. Ale po prostu mieć to na uwadze. Dla ułatwienia są takie, chyba już widziałam w sklepach, takie osłony szyte, że tak powiem, na miarę. Albo można nawet, jak ktoś ma maszynę do szycia, sobie uszyć takie osłonki właśnie na te...
Czyli zdjąć i zrób wróć szybko w razie czego.
Tak, tak. No niestety, jeżeli uprawiamy rośliny, które troszkę potrzebują takiej pomocy od nas, to musimy być na to przygotowani. W ogólnie magnolie, no też nie wszędzie będą rosły, pomimo tego, że na przykład w Parku Oliwskim rosną przepięknie i są ogromne. To też jest fajna rzecz właśnie do zrobienia teraz na ferie z dzieciakami, pójść na przykład na spacer do Parku Oliwskiego od tej strony palmiarni. Tam na pewno jest już na co patrzeć. Magnolie nie wszędzie też będą rosły. U mnie na przykład niestety magnolia ucierpiała, nie przeżyła, więc ja już nie będę sadziła drugi raz magnolii. Po prostu jest bardzo dużo roślin, które są wystarczająco piękne. Ale tutaj, jak mówimy o magnolii, ja bym chciała odpowiedzieć na pytanie pani Sylwii Spępowa, która napisała do mnie na Facebooku i obiecałam, że odpowiem na pytanie. Pani Sylwia przysłała mi kilka zdjęć magnolii, którą rozumiem z e-maila, z treści tej wiadomości, że zastała już w ogrodzie po ludziach, którzy tam wcześniej mieszkali po prostu, kupili dom z ogrodem. I ta magnolia, pani Sylwio, według mnie nie wygląda, że jej cokolwiek jest nie tak. Dla mnie to wygląda tylko na tyle, że ona jest nieszczęśliwa. Że ona nie jest chora, tylko ona jest nieszczęśliwa. Ona po prostu ma małe przyrosty. Ona jest cała taka omszona, jest w porostach, ale to nie znaczy, że ona jest chora. Po prostu na pewno jest w jakimś takim troszkę bardziej mokrym, zacienionym miejscu w ogrodzie, co jest okej, bo magnolia znosi takie stanowiska. Ale ja też widzę na tych zdjęciach, że ta magnolia chyba rośnie w takiej trawie, w takiej darni. Tą magnolią trzeba się zająć. Mój mąż Andrzej, jak zobaczył tą magnolię, to nawet powiedział, że do tego stopnia, że on by ją wykopał i zobaczył, bo na przykład nie wiadomo, czy poprzedni właściciel nie kupił jej w szkółce, w donicy, w której ona stała bardzo, bardzo długo i na przykład nie była całkiem, korzenie nie były całkiem zarośnięte, powiedzmy, już zaczęły rosnąć tak dookoła, wzdłuż tej, dookoła tej donicy, prawda, bo jak korzenie zaczną dookoła tej donicy rosnąć, to one potem już mają takie przyzwyczajenie i nawet jeżeli włożymy w ten sposób rosnący korzeń, wyjmiemy z donicy i wsadzimy do ziemi, to one będą tak rosły już do końca świata.
Tak są przyzwyczajone i
tak jest. Trzeba zawsze takie rośliny obejrzeć, przynosząc ze szkółki i te korzenie nawet nożem, ale to trzeba rozczapierzyć, rozczochrać, żeby one zgubiły ten nawyk takiego rośnięcia dookoła tej doniczki. To jest bardzo ważne. To jest ważne przy każdej roślinie, czy to jest magnolia, czy to jest bratek, to nieważne. Przy magnolii szczególnie ważne, bo bratek pozostanie w ziemi tylko przez sezon, a magnolia przez wiele, wiele sezonów. Także Andrzej mówił, że on by nawet tą magnolię wykopał i zobaczył, co się dzieje z korzeniami. Może one potrzebują właśnie rozproszenia takiego, żeby one rosły w różne strony. Przede wszystkim oczyścić tą magnolię na dole, w miejscu, gdzie ona wyrasta z ziemi, oczyścić z tej trawy, z tej darni, dokładnie wykopać całą wegetację, całą zieleń, żeby tam było czyściutko gdzieś tak dookoła 80 cm promieniu, może gdzieś tak dookoła tej magnolii. To miejsce porządnie wyściółkować, dać jakiś obornik. Oczywiście najlepiej, żeby był przekompostowany. Albo jakiś kompost nawozić, bo ona wtedy zacznie rosnąć. Ona teraz wydaje mi się, że siedzi tam i po prostu no trwa, ale nic dobrego z niej nie będzie, jeżeli jej nie pomożemy. I pani Sylwia pytała właśnie, że na tej samej działce zastała też różne krzewy owocowe. Agres, jeżyna, jagoda, kamczacka, porzeczka. I chcieliby to przesadzić jak najbardziej. Teraz jeszcze można przesadzić takie rośliny, dlatego, bo w tym roku, tak jak mówię, jest wszystko strasznie wcześnie. Więc spokojnie, ja myślę, że można by było pomyśleć o przygotowaniu.
Czyli agres, już teraz, Kasiu, można to zrobić?
Tak, agres i porzeczkę, tak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, agres i porzeczkę w lutym można spokojnie przycinać. Także może zanim cokolwiek pani będzie przesadzać, to trzeba by było to przyciąć, dlatego, bo będzie większa szansa na przetrwanie w zdrowiu tej rośliny, bo będzie miała mniejszą masę, prawda? Tak, i można delikatnie pomyśleć o tym, żeby to już przesadzać, chyba, że ta ziemia u pani też jest taka mokra jeszcze jak u mnie, bo u nas na przykład w nocy padało, także ja bym w ogóle nie podchodziła do ziemi teraz. Najlepiej, żeby ta ziemia troszkę przeschła tam, może tydzień, może dwa, zobaczymy, jaka będzie pogoda.
Przyciąć, zostawić, aż ziemia
tak,
przeschnie
oczywiście. I wtedy przesadzić, bo na pewno lepiej ją przesadzać wiosną, czy jesienią, czy nawet zimą, jeżeli pogoda pozwoli, niż latem, bo latem ona jest w całkowitym rozwoju, wszystkie soki krążą i owoce są na krzewie, także to wtedy, nie teraz jak najbardziej, ale też jak będzie pani Sylwiu, będzie pani to sadziła, to proszę zobaczyć, co się dzieje z korzeniem, posadzić dokładnie na tej samej głębokości, nigdy wyżej, nigdy niżej, tak jak rosła wcześniej roślina, dookoła wyściółkować, żeby tam nie podrastały tych krzewów żadne inne rośliny, żadna trawa, żadne chwaściory, tak? Musi być czyściutko przy tej roślinie i najlepiej rozłożyć, no koniecznie rozłożyć ściółkę dookoła i podkarmiać.
Czym i jak zlikwidować mech na działce, który wyrasta w trawie i szpeci trawnik?
Czy trawnik nie jest troszkę za mocno zacieniony?
No może być trochę ciemnawo, nie? No, dlatego.
Zazwyczaj to jest odpowiedzią. No niestety trawniki uwielbiają słońce. Teraz są różne takie w sklepach mieszanki.
Ten mchu się można jakoś pozbyć?
No tak, ale on potem wyrośnie z powrotem, znowu bo wyrośnie. Co tam, oczywiście.
No, czyli to w zasadzie nie ma sensu, bo to walka z wiatrakami trochę.
No dokładnie, dlatego, bo nie zakłada się z trawników w takich ciemniejszych miejscach.
Bo na słońcu raczej taką mchu chyba być nie powinna. No, nie. Nie wiem. Tak
i są też
doświadczeń niewielkich, ale jednak
są
pamiętam.
Też takie mieszanki bardziej przystosowane traw, mieszanki traw bardziej przystosowane do miejsc troszeczkę zacienionych. Mhm. To wtedy może warto uderzyć coś takiego, nie wiem dokładnie, jakie jest nasłonecznienie takiego miejsca, ale mech nie będzie rósł na słońcu.
Czyli ewentualnie dać sobie spokój. No bo co można
zrobić? Łąkę kwietną.
Łąkę kwietną. Tutaj pani Paulina pisze o bardzo ciekawej rzeczy. To nie tylko ogród, ale też dom. Pani Kasiu, ratunku. Nie mam w ogóle ręki do kwiatów. Moje mieszkanie znowu opustoszało z doniczek. Proszę mi doradzić, co powinnam kupić, by cieszyć się jak najdłużej roślinami. Moje mieszkanie jest bardzo ciepłe. Zimą około 23 stopni, latem potrafi się nagrać do 27 i jest słoneczne, pisze pani Paulina.
Pani Paulina, czyli jakieś rośliny, które uwielbiają ciepło.
I słońce.
Oczywiście, czyli musimy uderzyć w jakąś taką strefę śródziemnomorską, zioła, wszelakie, jeżeli jest takie jasne mieszkanie, spokojnie, rozmaryny, lawendy, takie fajne roślinki. Oczywiście są też roślinki domowe, tradycyjna pelargonka babcina, że tak powiem. Zwykła pelargonia ogrodowa jest bardzo urocza i świetnie będzie rosła. Może różne pelargonie angielskie. Jest
czyli
bardzo...
będą lubiły w domu też.
Tak, jak najbardziej, spokojnie. One są latem, mogą też być w domku, bo pelargonie tak naprawdę pochodzą z RPA, z południowej Afryki, więc one lubią takie ciepłe miejsca. W zimie, jeżeli ma pani włączone ogrzewanie i jest troszeczkę sucho, to zawsze warto nawilżać powietrze, nie tylko dla roślin, ale też dla siebie, bo wtedy oczywiście jest mniej chorób i infekcji, ale te rośliny też z tego skorzystają. Na przykład można położyć na parapecie dużą tacę, do tacy wrzucić troszeczkę, no powiedzmy 2 centymetry grubość jakiegoś żwirku drobnego, jakiegoś grysu. Nawet można kupić jakiś taki grys dla gołębi. Ja to tam w różnych miejscach kupuję różne dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o ogród. Chodzi o to, żeby i to wypełnić wodą. I na tym mogą też być duże kamyczki, tylko że nie większe niż tam powiedzmy do 2 centymetrów średnicy. Tak? Jakieś niewielkie. Takie otoczaki powiedzmy malutkie. I to wypełnić wodą i na to dopiero postawić doniczki z roślinami. I wtedy ta woda będzie parować i będzie wspaniałą atmosferę tworzyć dla tych roślin, bo rośliny też potrzebują pobierać wodę przez liście, prawda? Nie tylko przez korzenie. Jeżeli pani ma na przykład ciepłe miejsce, ale troszkę zacienione, na przykład może w łazience, to na przykład storczyki. Ja uważam, że storczyki są niesamowite, bo strasznie długo kwitną, strasznie się opłaca o storczyki mieć. To jest taka good value dla mnie kwiat. I też trzeba po prostu, przede wszystkim, jak pani mówi, że pani dom opustoszał, to zastanawiam się, czy to może nie dlatego, że pani może nie pielęgnowała ich odpowiednio.
Albo za bardzo.
Albo za bardzo, tak jest. Trzeba sobie tak wypośrodkować. Podlewać zawsze warto podlewać rośliny domowe od dołu. Czyli tak jak mówię, wstawić do jakiejś miseczki na przykład z wodą, niech ona się napije tej wody i potem wyciągnąć i dopiero potem no, za jakiś czas, może nawet za tydzień, albo i rzadziej, latem będzie rzadziej, bo jednak zimą to nagrzewanie domów jest jeszcze gorsze od takiego słońca. Ale jest bardzo dużo roślin, które lubią słońce, więc proszę sobie znaleźć albo w encyklopedii roślin, albo w internecie, po prostu wpisać rośliny na słoneczne stanowiska. I wtedy się może pani dostosować. Oczywiście takie rzeczy jak beliny, jakieś tam rudbeckie, to nie ma sensu. Ale właśnie takie krzewinki jak czy lawendy, różne są francuskie lawendy, nie tylko angielskie. Te francuskie nie nadają się na zewnątrz do ogrodu, więc może pani sobie spokojnie uprawiać je na parapecie. Czy różne tymianki, to są wszystko zioła, to się też przyda w kuchni. Także myślę, że na pewno ma pani więcej możliwości niż osoba, która by miała zacienione mieszkanie.
Bez wątpienia proszę to docenić, pani Paulino. Powoli staje się pani moim guru ogrodniczym, pisze pani Agnieszka.
Pani Agnieszko, dziękuję.
I dziękuję bardzo za audycję, nasza słuchaczka. Tutaj pojawia się pieczarki, przekompostowane siano. Czy można stosować je jako nawóz, przekopać, czy jako ściółkę? To pytanie pani Agnieszki.
Nie wiem, czy o to chodzi, co ja myślę, ale chyba myślę, tak. Jeżeli to jest takie podłoże z pieczarkarni, myśmy bardzo to często używali w Anglii, bo tego było dosyć dużo. W Polsce ja bym bardzo chętnie tego używała, gdybym to miała, ale na pewno na ściółkowanie. Ja bym uderzyła na pewno na ściółkowanie, tylko też trzeba uważać, co kilka lat trzeba sprawdzać odczyn gleby, dlatego, bo o ile dobrze pamiętam, to ta była kwestia troszeczkę zasadowa była, troszkę zasadowe były te podłoża od z pieczarkarni. Także po prostu co jakiś czas warto zbadać, czy tam przypadkiem nasza gleba w ogrodzie nie robi się zbytnio zasadowa, ale to jest świetny materiał jak najbardziej.
Pani Magda pisze coś, co mnie osobiście przyznaję, bardzo ucieszyło. W moim ogrodzie w Otominie wychodzą tulipany, hiacynty, mamy listki na wiciokrzewach. Bardzo wcześnie, pisze pani Magda.
Bardzo wcześnie, tak. No miejmy tylko nadzieję, że trzymamy fingers crossed, żeby po prostu nie było jakichś naprawdę mocnych przymrozków w nocy. Znaczy już nie przymrozków, tylko mrozów, bo przymrozki to tam im nic nie zrobią. Ale żeby jakichś nie było tam minus 10, minus 15, bo to będzie smutno. Bo niestety to, co się zdarzyło w tym roku, czy to było w grudniu, to może było w zeszłym roku, ja pamiętam, pan Tomasz tutaj zapowiadał pogodę i widzieliśmy już, że będzie tragedia, bo były bardzo, bardzo duże mrozy bez śniegu.
Tak.
I w moim ogrodzie ziołowym, w którym zioła rosną już któryś rok, niestety mam bardzo duże zniszczenia. Mam bardzo dużo roślin, które no, nie poradzą sobie nawet do tego stopnia, że chyba naparstnice nawet mi padły. Także, a niestety miałam piękne kwiaty na ciemiernikach, także naprawdę to było ciężko. Więc jeżeli teraz nie będziemy mieli śniegu, a będziemy mieli jakiś taki większy mróz, to też nie będzie to dobrze, niestety.
Pozdrowienia z Ostrzyc. Z podziękowaniem, no,
dziękuję,
Kosiu.
Dziękuję bardzo. Pani ale Maria. Do tych wszystkich można brateczki dosadzić
brateczki.
Teraz.
Tak, a już
brateczki.
Można brateczki?
Nie, można brateczki. Pewnie,
nie mówiono,
że
do minus 5 to brateczki spokojnie.
Tak. Spokojnie. One tylko się zmęczą, a potem z powrotem
odbiją. Kopce kretów nie wklepujemy, tylko zbieramy i sypiemy w inne miejsce. To zniechęca krety i się przenoszą. Pani Maria pisze, dodając sprawdzone.
Bardzo dobry pomysł, tak. Czyli w ogóle te kopce kretów, to jest bardzo fajna sprawa, bo to ziemia jest taka pulchniutka, taka bardzo łatwa do, że tak powiem, można coś z nią zrobić. Ja osobiście te kopce kradnę dla siebie niestety. Ja sobie potem to mieszam z ziemią, którą, z podłożem, które kupuję w workach w sklepach, dlatego, bo to podłoże ze sklepów to nie jest ziemia prawdziwa, że tak powiem, tak? Także ja mieszam tą ziemię z kopców i na przykład tym wypełniam swoje donice, bo mam zazwyczaj dużo donic przed domem, których tam rosną właśnie, czy bratki z tulipanami, czy coś takiego. Także jeżeli państwo potrzebujecie fajnej ziemi do wypełniania donic, albo nawet do sadzenia większych roślin, to polecam tą ziemię z kopców. Tylko, że proszę pamiętać, żeby nie używać tego do wysiewania nasion, na przykład nie robić z tego jakichś mieszanek do nasiennych, dlatego, bo oczywiście tam mogą być chwasty, bo to nie jest ziemia sterylna, tak jak z tych worków. Także może coś tam wyrosnąć. Ale to jest ciekawe, że rozsypujemy na innych miejscach w ogrodzie, tak? Żeby te krety poczuły
tak,
to.
Że im ktoś psuje, one się napracują, wykopią.
To znaczy zazwyczaj jest to jeden kret, nie?
I przyklepać. No, jeden koleżka tak potrafi to zdemolować. Tak, no właśnie. Pan Adam pisze, mam problem z 20-paroletnią węgierką, która dostaje co roku na części śliwek jakiejś takiej paskudy. Pan Adam używa słowa parch. I część owoców jest robaczywa. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić, pisze pan Adam.
Może posadzić nową węgierkę.
Że ta 20-paroletnia to już staruszka, już nic
znaczy,
nie
ma zrobić. Nie wiem, czy pan przez te 22 lata, czy pan miał okazję tak naprawdę ją dobrze pielęgnować, dobrze ją prowadzić, bo to są drzewa owocowe, żeby dobrze owocowały, żeby nie były chore, no to jednak trzeba o nie dbać. Czasami, i to się często zdarza, czasami łatwiej jest zamienić to na nowy okaz, zdrowy, od początku porządnie pielęgnowany i wtedy mniej problemów, bo niestety jeżeli węgierki albo jakiekolwiek inne drzewa owocowe czy krzewy owocowe zaczynają chorować, no to zaczynamy sięgać po chemię i niestety to jest wtedy problematyczne. Przy krzewach jeszcze możemy to przyciąć, jeszcze możemy coś zrobić z glebą, ale no węgierki nie przytniemy do gleby przecież, prawda?
Z drzewem jest kłopot. Pani Barbara dzieli się doświadczeniem. Od kilku lat wsadzam narcyzy miniaturowe do ogródka pod balkonem i kwitną co wiosna.
I bardzo dobrze, właśnie o tym mówiłam. Pani je naturalizuje i sobie będą pięknie tam kwitły do końca świata, będą sobie co roku wychodziły i radowały wszystkich wiosną.
Pani Magda dzieli się z kolei swoim doświadczeniem, nie do końca zgadzając się z tym, że już trzeba zdjąć agrowłókninę, bo jak pisze nasza słuchaczka, zawsze co roku mam ze 25 krzaków przykryte aż do kwietnia. Rok temu zdjęłam na początku maja. Mają przewiew, ale najgorsze są wiosenne przymrozki. Kwitną potem pięknie. Mimo, że są tak, tak długo przykryte. Tak, właśnie, i azalie, i rododendrony, hortensje,
no właśnie mówiłam o tych takich właśnie późniejszych przymrozkach, że one są bardzo, bardzo straszne dla tych roślin. Ale ja nie wiem, czy zeszła zima była też taka... zeszła zima nie była taka łagodna jak ta.
Ale była też taka w miarę
łagodna. Ja wiem, że bardzo, bardzo długo potem wiosna była... Właściwie nie było wiosny, tylko potem lato przyszło. Było bardzo długo zimno.
Tak. Tak było przedwiosennie, można tak powiedzieć. Chcę zrobić trawnik na małej działce, tak 5 na 5 metrów. Siać, czy lepiej z rolki? Pan Maciej pyta.
Ja myślę, że jeżeli pan potrafi i ma troszkę więcej czasu, to siać, dlatego, bo to on zawsze będzie jednak lepiej rósł, szybciej się przyjmie. Z rolki trawnik też fajnie jest, dlatego, bo to jest szybko, ale...
Błyskawicznie jest efekt.
Ale niestety nie, przede wszystkim trzeba zdobyć bardzo dobry materiał i po drugie trzeba to umiejętnie położyć. Także no niestety, jeżeli... Ja wiem, że na pewno, że ja u siebie bym zawsze wysiewała, bo ja bym wolała to, żeby to jednak było zrobione w ten sposób.
Pani Bożena odnosi się tutaj do tego mchu, pisząc, że trawnik to patelnia. Od świtu do wieczora słońce, a mchu bywa więcej niż trawy. Czemu tak się dzieje? To ciekawe.
Od kiedy do kiedy jest słońce?
No właśnie, mój trawnik to patelnia od świtu do wieczora. A mchu więcej niż trawy, to na Kaszubach. Nie mam drzew, co by dawały cień i no właśnie, i co z tym mchem?
Nie wiem, czy to jest taki normalny mech, czy może jakieś porosty, bo jak tak na słońcu, jak na Kaszubach, może na piasku, to jest no też tam czasem takie porosty rosną, to one są troszkę bardziej srebrne.
Podobne do mchu,
ale
mchem nie są.
Bardzo często się zdarza też, że mech wchodzi, czy jakiekolwiek inne chwasty, w momencie, kiedy na przykład mamy trawę. Tutaj też to się odnosi do tego pana, który będzie zakładał trawnik. Przede wszystkim pierwszy krok, miejsce pod trawnik musi być super proste. Po prostu super równiutkie. Bo potem, jak jedziemy kosiarką i nasze kółko gdzieś tam wpadnie do jakiejś dziurki, tu do dziurki, to potem skaleczymy trawę. Kaleczymy tą darń, wchodzimy już w ziemię i wtedy to jest piękna, otwarta brama właśnie dla mchu, dla jakichś porostów, dla różnych, no, że tak powiem, świń, z których niech pożądamy w swoim
trawniku. I dla twardzieli, bo to przecież trudno się pozbyć się z tego.
Oczywiście, to trudno się pozbyć tego, jeżeli no, dużo ludzi żyje po prostu z takimi rzeczami, ale to nie warto. Naprawdę, jeżeli macie jakieś takie problemy, to zauważcie, czy przypadkiem w tym miejscu nie skalpelujecie, jak to się mówi, trawnika kosiarką regularnie. Po drugie, u nas niestety w Polsce, ja zauważyłam, jest tendencja do koszenia zbyt nisko. Wszystkie kosiarki, które macie państwo nastawione zbyt nisko, na najwyższy poziom. Naprawdę. I to w większości... przez większość roku, bo latem jest za sucho, wiosną jest za mało, jesienią jest za dużo, coś tam, zawsze na najwyższym ustawieniu kosiarki. Zastanawiam się, czy to może po prostu ta ziemia nie jest troszkę w jakiś sposób kaleczona i po prostu jest chora.
I dlatego te porosty
oczywiście,
mogą tam
oczywiście
sobie
i porosty, i mchy, można to wszystko wyskaryfikować, można to wygrabić, można się tego pozbyć jak najbardziej. Potem na przykład dosypać taką delikatną, malutką warstewkę piasku zmieszanego z takim podłożem ogrodniczym ze sklepu, tak równiutko to wszędzie rozgrabić i można na to wysiać następne, nowe nasiona. Ale nie wiem, czy problem nie leży gdzieś indziej, że po prostu możemy to wysiać od początku, ale czy znowu się nam nie zrobi tam mech tam, bo mamy powiedzmy jakieś góry i doliny na trawie i w pewnym miejscu przycinamy za nisko i tam zawsze wchodzą te niepożądane
chwasty. Mamy, Kasiu, dwie minutki. Tu jest jeszcze pytanie pana Grzegorza. Mam nawóz do kwiatów. Nawóz syntetyczny. Według etykietki można w zimie nawozić co 2 tygodnie, ale zauważyłem, że doniczkowe kwiaty mi marnieją. Czy to ten nawóz jest winien? Pyta nasz słuchacz, pan Grzegorz.
Panie Grzegorzu, nawóz może zawsze być powodem nawóz syntetyczny, czyli mineralny, marnienia kwiatów, dlatego, bo ten nawóz, jeżeli kwiaty go nie pobierają z jakiegoś powodu, jeżeli z jakiegoś powodu jest albo im za zimno, albo za mokro, albo za ciemno, to one nie pobierają tego nawozu i ten cały nawóz się kumuluje w tej ziemi. I potem to jest... Ja proponowałabym może zmienić ziemię w tych doniczkach i kupić teraz nawóz z hodowli drzownic. Bo to jest nawóz naturalny. On nie będzie siedział w tej ziemi, on nie pozostaje w ziemi. On po prostu naturalnie albo jest pobierany, albo... No to jest rzecz naturalna, tak? I to jest już teraz właściwie w każdym sklepie ogrodniczym są te nawozy z tej hodowli roślin. I też najważniejsze jest to, żeby te kwiaty podlewać tym... kwitnące kwiaty, jak są kwitnące, tak? Jeżeli to jest nawóz do kwiatów, to jak one kwitną. Bo jeżeli one nie kwitną, to one pewnie nie, w tym momencie niekoniecznie będą potrzebowały, bo może za bardzo zmuszamy je do kwitnienia.
Nie muszą dostawać niczego ekstra. Pan Włodzimierz podpowiada bugenwillę na słońce. A pan Daniel z kolei, który pozdrawia. Daniel od dziurawych doniczek.
Dzień dobry, panie.
Myślę o wieloletnich roślinach na balkon, tyle, że nie bardzo wiem, gdzie to wszystko kupować.
Wieloletnie rośliny na balkon?
Jakieś miejsca godne zaufania.
Tak, teraz będzie zawsze w ręku, jak jest w nie zawsze, tylko jak są w rynku targi ogrodnicze, wiosenne, jesienne. Na rynku, w rynku, nie wiem jak to się mówi. U nas tutaj na...
To konkretne miejsce, rynek.
Dokładnie. Jest bardzo dużo różnych szkółek, bardzo fajnych, mniej lepszych. Ja mogę swoje życie oddać za szkółkę Byliny, Wipsowo, Olga i Marcin Dąbrowscy. Oni produkują wspaniałe byliny. Ja od nich od lat kupuję właśnie takie byliny, o których zawsze mówię tutaj, takie bardziej naturalne. I oni zawsze się wystawiają u nas na rynku. Oni przyjeżdżają z Olsztyna i oni u nas są i zazwyczaj można ich zauważyć, bo mają najpiękniejszą wystawę tych roślin.
Czyli może pan spróbować, panie Danielu, akurat tam, gdzie podpowiedziała Katarzyna Balingam, której bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję. Pozdrawiam.
SMS-y, te, które ewentualnie nam zostały bez odpowiedzi, to spróbujemy wydrukować i może w przyszłym tygodniu się uda odpowiedzieć. Dziękuję ci, Kasiu, bardzo.
Dziękuję.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.